Chwała Panu. Moi drodzy, Marek powiedział o Bożej rodzinie i powiem Wam, że jak się mieszka w zborze, zna się więcej osób. Jest taka możliwość. I nieraz z tego miejsca mówiłem, że kiedy myślę o Kościele, to co nazywamy potocznie Kościołem, dla mnie pierwsze skojarzenie to jest rodzina. I zawsze tak było i myślę, że zawsze tak pozostanie. I powiem Wam, mam tą świadomość i zawsze moim takim pragnieniem było to i jest, żeby w zasadzie znać wszystkich. Ale powiem Wam jeszcze coś, że szczególnie zależy mi na dzieciach. I robię wszystko, żeby znać wszystkie maluszki w tym zborze i wszystkie dzieci. To jest taka przyszłość tego zboru i taki niesamowity potencjał. I powiem Wam, że doświadczam takich niesamowitych błogosławieństw z tego wynikających. Mam kiedyś dyżur w holu w niedzielę i po nabożeństwie podchodzi do mnie taka 7-letnia dziewczynka i mówi: wujek, mogę z tobą się przejść i pozakręcać wszystkie grzejniki? Ja mówię: okej, super. I wzięła mnie za rękę, oprowadziła po całym zborze, pozakręcaliśmy wszystkie grzejniki i ile się dowiedziałem o jej życiu w tym czasie, to było coś niesamowitego. Gdzie mieszka, co będzie u kogo będzie dzisiaj na obiedzie, ile tam czasu spędzi. Dziadkowie nawet nie wiedzieli, że ona planuje tam tyle czasu spędzić. Ale moi drodzy, dzisiaj nas jest mniej, natomiast no jest to pewna trudność, aby tak bliżej się poznać w społeczności, nie aż tak wielkiej jak nasza, ale nie, również nie aż takiej małej. Moja żona pochodzi z takiej wielkiej rodziny i mówi, że gdyby miała zaprosić tylko swoich kuzynów i kuzynki, to nie wiem, chyba 70 osób by było. Ja nie wiem, czy ona pamięta wszystkie imiona swoich kuzynów i kuzynek, bo niektórych nie widziała pewnie ze 30 lat. Więc mówię, to wszystko jest kwestia wielkości rodziny. Moi drodzy, ale jesteśmy na tym miejscu ze względu na Jezusa, dzięki Jezusowi. I chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem, które zapisane jest w liście świętego Jakuba. Wszyscy go bardzo dobrze znamy, myślę, i niejednokrotnie to słowo słyszeliśmy. A więc list świętego Jakuba, 5 rozdział i będę czytał od 13 wiersza. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Moi drodzy, brat pański Jakub mówi, cierpi kto między wami. Ten list jest listem pasterskim i to jest list do kościoła, do zboru. I Paweł mówi, i Jakub mówi, zobaczcie, Paweł, najwięcej listów mamy Pawłowych, więc przyzwyczajenia. Cierpi kto między wami, niech się modli. On to mówi do wierzących. Mówi do Bożych dzieci, których nieraz spotyka i dotyka cierpienie. Wiecie, cierpienie ma różne źródła. Ono niekoniecznie jest objawem choroby. Kiedy myślimy o cierpieniu, to najczęściej myślimy, ktoś choruje. Cierpi jakiś ból, czy jakieś niedogodności wynikające z choroby. Ale kiedy mówimy o cierpieniu, to ono nie zawsze dotyczy właśnie choroby. Cierpienie ma różne oblicza. Wiele osób cierpi z powodu samotności, inni cierpią z powodu utraty swoich bliskich, inni cierpią patrząc na rzeczy, które są niewłaściwe w rodzinie, patrzą na niezbawione dzieci, niezbawionych mężów, cierpią z tego powodu. Wiecie, i Kościół, czyli rodzina, zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo, jeśli jeden członek cierpi, cierpi całe ciało. Myślę, że nikomu nie sprawia przyjemności i radości to, że ktoś cierpi. Kiedy widzimy uśmiechniętego, zadowolonego brata, siostrę, cieszymy się, radujemy razem z nim, ale kiedy widzimy zatroskaną, smutną twarz, to pierwsze pytanie, co się stało? Co przeżywasz? Co powoduje to, że jesteś smutny czy smutna? Jakub mówi, cierpi kto między wami, on mówi tak bardzo prosto, niech się modli. Wiecie, powiem, nie odkrywa Ameryki w tym stwierdzeniu, bo przecież chrześcijanie zawsze się modlą. Ale myślę, że nieraz, kiedy to cierpienie trwa bardzo długo, to potrzebujemy takiej nowej zachęty. Módl się. Nieraz słyszałem, ja już nie potrafię się modlić, nie mam sił się modlić. Chyba nawet już nie wierzę w to, że modlitwa może coś pomóc. I myślę, że to dotyczy takiego stanu Bożego dziecka, które już nawet nie ma sił się modlić. Cierpisz? Czy cierpi kto między wami, spośród nas? Niech się modli. Dalej mamy takie kontrastujące słowo z cierpieniem. Weseli się kto? Wiecie, o wiele lepiej przebywać w towarzystwie weselących się niż cierpiących. Jesteśmy zrelaksowani, dobrze się czujemy. Ale kiedy jesteśmy z chorymi ludźmi, to takie emocje nie towarzyszą nam. Chodzę również do szpitala i nieraz mam do czynienia z chorymi ludźmi. Nieraz pewnie już z tej kazalnicy powiedziałem, że o wiele trudniejsza atmosfera, przynajmniej dla mnie i w mojej służbie, jest w szpitalu jak w więzieniu. Często ludzie cierpią, chorują, ale i tak nie chcą wołać do Boga i nie potrzebują modlitwy. Nieraz widzę człowieka chorego na wózku i pytam się, czy chce, aby się o niego pomodlić? Nie, 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 nie. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Kiedy w naszym sercu jest radość, kiedy działają również emocje, jesteśmy bardzo skłonni wtedy do oddawania chwały Bogu, uwielbiania Go, ale kiedy pojawia się cierpienie, to często na ustach Bożych dzieci pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie? Dlaczego znowu mnie? Nieraz Boże dzieci myślą wtedy, że Bóg ich mniej kocha, Bóg nie wysłuchuje ich modlitw, Bóg ich nie widzi, Bogu nie zależy na nich. Myślę, że niektórzy pośród nas utożsamiają się z tymi myślami. Przeżywamy to nieraz w taki sposób. I dalej czytamy w 14 wierszu. Choruje kto między wami? Choruje kto między wami? I znowu to jest pytanie skierowane do zboru, do Kościoła, do Bożych dzieci. Choruje kto między wami? I Jakub jest taki bardzo konkretny, bardzo rzeczowy. Zauważyliście, że jego list jest bardzo krótki, ale treści tutaj jest niesamowicie dużo. I on mówi takim bardzo dosadnym, nieraz ostrym, zdecydowanym językiem. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Moi drodzy, i myślę, że w zasadzie większość osób, które są dziś na tej sali, wiedzą o tym, że jest taka możliwość. Bo każdy, kto czyta Boże Słowo, niektórzy zetknęli się z tym, wie, że jest taka możliwość. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru. I niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Moi drodzy, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, jeszcze wrócę na chwilę do cierpienia. Mateusz, 26 rozdział. I kiedy czytamy od 36 wiersza, wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Zobaczcie, że Boże Słowo mówi o tym, że Pan Jezus począł się smucić i trwożyć. Wiecie, nieraz można usłyszeć takie slogany wśród chrześcijan. Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze uśmiechnięty, zadowolony. Jest nawet taka piosenka, że każdy święty chodzi uśmiechnięty. A tutaj nagle czytamy, że Pan Jezus począł się trwożyć i smucić. I widzimy tutaj tą ludzką naturę Bożego Syna, Króla Królów i Pana Panów. Tą ludzką naturę. Wtedy mówi do nich, do uczniów: smętna jest dusza moja aż do śmierci i pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Co Pan Jezus mówi? Jestem smutny. Bądźcie ze mną. Czuję się samotny. Czuwajcie ze mną. Mówi: potrzebuję was. Boży Syn miał odwagę to powiedzieć swoim uczniom. Nie wstydził się przyznać do tego, że się boi, że się lęka, że się trwoży. Był człowiekiem. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie ja, tylko ja chcę, ale jako Ty. I co robi? Modli się. Przeżywa lęk, strach, modli się. Wiecie, zawsze mnie to zastanawiało. Boży Syn modli się. Zawsze myślałem, jak to? Przecież to do Niego trzeba było się modlić, a On się modlił do Ojca. Bo był człowiekiem. I ta jego człowieczeńskość, ten element człowieka potrzebował wsparcia, potrzebował pocieszenia, potrzebował posilenia. I ci uczniowie, którzy z nim byli, nie wytrwali w tym. Byli zmęczeni, spali. Nie byli dla niego wsparciem, chociaż byli blisko niego. Chociaż miał ich koło siebie, to był samotny. Myślę, że ludzie chorzy, ludzie cierpiący mogą mieć koło siebie tłum ludzi, a są samotni. Dlaczego? Dlatego, że nikt w tym momencie nie zrozumie ich bólu. Znaczy kogoś, kogo nigdy nie bolał kręgosłup, nie zrozumie człowieka, którego boli kręgosłup. Jak to można się nie wyprostować? Jak to można sobie skarpet na nogi nie założyć? Nie można tego jakoś zrozumieć. Nie można zrozumieć człowieka, któremu amputowano nogę i on mówi, że go swędzi pod palcem. Wiecie, są jakieś rodzaje takich bóli. Ja miałem szwagra, który miał amputowaną nogę i mówi, że go swędzi pod palcami, a on nie ma nogi od kolana. Nie można tego zrozumieć. Nauka w jakiś sposób to tłumaczy. I Pan Jezus czuł ogromny ciężar, ból, strach, samotność. Jako Boże dziecko masz prawo to odczuwać. Jeśli w twoim sercu jest lęk, cierpienie, ból, Bóg nie przyjdzie do ciebie i powie, nie masz wiary, nie masz zaufania do mnie. Bo przecież powinieneś się radować. Jakub mówi, cierpi kto i weseli się kto. Nasze życie składa się właśnie z takich elementów. Jest radość, są wspaniałe rzeczy, są wspaniałe przeżycia i zdarzają się cierpienia. I kiedy tak patrzę wstecz na to, czego ja już w życiu doświadczyłem i co przeżyłem, to mogę powiedzieć jedno, że najlepiej poznałem Pana w momentach, kiedy było ciężko. Że naprawdę, kiedy było źle, kiedy było beznadziejnie, wtedy wiedziałem, że jest najbliżej mnie. Pamiętam, kiedy miałem wypadek na kopalni, zmiażdżyło mi lewą dłoń i biegłem pod szyb. 2,5 kilometra, odwadnianie nie działało, po kolana w wodzie. Bardzo gorliwie się modliłem, bo nie chciałem nie mieć kciuka, a on był ucięty, zmiażdżony. I pamiętam, jak wołałem wtedy do Boga. I wiecie, 2,5 kilometra drogi pod szyb to była sekunda. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja, dla mnie to nie była wieczność. Ja tylko pamiętam, że zacząłem biec, nikt za mną nie nadążył i ja byłem pierwszy. I za chwilę byłem na powierzchni i już udzielano mi pomocy. I mam ten kciuk. I powiem wam, że wiem jedno, że kiedy wkładziono mnie na stole operacyjnym, kiedy tam wykonywano pewne zabiegi, ja oczywiście byłem przytomny, to było bez narkozy. Ja wiem, że Bóg był przy tym. Jedno tylko prosiłem lekarzy, żeby mi nie obcinali kikuta, bo ja potrzebuję ten palec. Wiecie, wiele rzeczy robię lewą ręką i może nawet więcej niż prawą. I nie wyobrażałem sobie, żebym mógł coś... Nie da się funkcjonować bez kciuka. I wołałem. I wiedziałem, że było źle, że było ciężko, ale wiedziałem, że Bóg jest blisko mnie. Lekarz zrobił to tak, żeby tylko przyszyć, nie połapał ścięgien, niczego, bo mówi, to nie ma szans, żeby się ten palec przyjął. Mówi, jak będzie ciepły, to znaczy, że jest okej. Okay. Budziłem się w nocy, dotykałem mojego palca i sprawdzałem, czy jest ciepły. Bo mówi, jeśli się stanie zimny, będziemy amputować. I był ktoś ze mną, był blisko. I powiem wam, że to pragnienie, że Bóg przyznał się do tego. Miałem 2 czy 3 operacje, przeszczepy kości. Wiecie, z jednym palcem tyle problemów, ale mam. I mogę wiele rzeczy robić tą ręką. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru. Myślę, że zbyt mało nas, patrząc na nasz zbór, na nasz Kościół, zbyt mało nas korzysta z tego, o czym mówi Boże Słowo. Wiecie, ja dzisiaj, kiedy zakończę tą usługę, mam taki cel, że tak jak Boże Słowo mówi, choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru. a ja chciałbym to dzisiaj troszeczkę zmienić. Kiedy skończę dzielenie się Bożym Słowem, my jako starsi będziemy czekali na was. I będziemy mieli oliwę, aby modlić się z wami. Myślę, że Pan Jezus się nie pogniewa za to, że zmieniamy troszeczkę tok wynikający z Bożego Słowa. Będziemy tu, aby wam służyć, aby się o was modlić, aby namaścić was oliwą i aby Boże uzdrowienie przyszło do waszego życia. A modlitwa płynąca z wiary. Wiecie, zawsze zastanawiałem się, uzdrowi chorego, o czyją wiarę tutaj chodzi. Wiecie, to jest skomplikowane pojęcie. Pan Jezus mówi o wierze takiej jak ziarno gorczycy. I ta wiara jest wystarczająca. Ja to myślę w ten sposób. Jeśli jesteś tam w ławce i chorujesz i zrobisz ten krok, to wystarczy. To jest wystarczające. To jest wystarczająca wiara, aby otrzymać uzdrowienie w imieniu Jezusa. Ale nie chcę teraz zrzucić odpowiedzialności z tych, którzy się modlą. Zdarzało się w moim życiu, że zanim modliłem się o kogoś chorego, najpierw wyznawałem swoją niewiarę. Albo asekurowałem się w modlitwie. Panie, Twoje słowo mówi, że na chorych będziemy kłaść ręce, a oni wyzdrowieją. I robię to w autorytecie Twojego słowa. I to też wystarczało. Czy dociera do mnie taka świadomość, że za tym wszystkim stoi Pan. Jeśli w uzdrowieniu będziecie widzieli człowieka, to nasz Pan nie bierze sobie chwały. I myślę nieraz, że widzielibyśmy o wiele więcej takich rzeczy w naszych zborach, gdybyśmy widzieli w nim, w tych dziełach tylko i wyłącznie Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Wszelka chwała należy się Jemu. Wiecie, kiedy słucham nieraz świadectw, to często słyszę coś takiego. Ten brat się pomodlił o mnie. I zostałem uzdrowiony. Wiecie, jeśli dzisiaj doznasz uzdrowienia w imieniu Jezusa, to nie mów, kto się modlił o ciebie. Powiedz, Jezus mnie dotknął. To wystarczy. Jego imię będzie uwielbione. On odbierze sobie chwałę. To wystarczy, aby ten, który stoi za uzdrowieniem i ten, który jest dawcą uzdrowienia, został uwielbiony na tym miejscu. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. I Pan podźwignie go. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Zobaczcie, znowu to słowo mówi o ludziach wierzących. Zdarza się człowiekowi upaść. Zdarza się. Jeśli Panu wyzna ten grzech, będzie odpuszczony, będzie miał przebaczone. I dalej czytamy takie słowo, na podstawie którego powstał rozdźwięk w różnych kościołach. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Są kościoły, w których uczyniono z tego sakrament. Czy zwyczaj. Ja myślę, że to ma funkcjonować w taki sposób. Masz brata czy siostrę, do którego masz zaufanie. Idziesz do niego i wyznajesz przed Bogiem swój grzech. I to wystarczy. Bóg patrzy na serce. Czytamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. Wszyscy znamy tę historię. I nie było deszczu przez 3,5 roku. Modlił się człowiek, żeby nie było deszczu. Modlił się zgodnie z Bożą wolą i z Bożym planem, z Bożym zamysłem. 3,5 roku nie było deszczu. Tragedia. Wiecie, my skupiamy się na tym, że nie było deszczu, na modlitwę Eliasza. Wyobrażacie sobie, ludzie wiedzieli, kto się modlił, żeby nie było tego deszczu. Czy Eliasz był popularny? Czy ludzie byli zachwyceni tym, że nie było deszczu? Myślę, że Eliasz był pod potężną presją. 3,5 roku nie było deszczu. I potem znowu się modlił i spadł deszcz. Wtedy, kiedy go miało nie być, nie było. I kiedy miał spaść, spadł. Czy ze względu na Eliasza? Nie. Ze względu na to, że Eliasz modlił się zgodnie z Bożą wolą. Ja słyszałem wiele takich zdań, jak szczególnie młodzi ludzie wierzący zachwycali się z tym, że ogień z nieba zstępował i tak dalej. Wiecie, i wszyscy w tym widzieli Eliasza, ale w tym ogniu był Pan. To Pan stał za tym. To nawet kiedy ten ołtarz polano, ileś tam wiader wody, już nie pamiętam, spłonęło wszystko. Dlaczego? Bo Pan tam wstąpił w swojej mocy. Woda odparowała, ołtarz się roztopił. Boża moc. I moi drodzy, myślę, że powinniśmy się skupić na naszym Panu. Nieraz słyszymy o Bożych mężach, chwała Bogu, za Bożych ludzi. I to, ale tak jak mówię, nieraz odnoszę wrażenie, że bardziej skupiamy się na człowieku. Wspaniały kaznodzieja, wspaniały ewangelista, ale naprawdę wspaniały jest Pan. To nie narzędzie jest większe od mistrza. To mistrz, który posługuje się narzędziem. Wiecie, kiedy rzeźbiarz wyrzeźbi piękną rzeźbę, nikt nie zachwyca się nad dłutami. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś się zachwycał, ale wspaniałe narzędzia. Wszyscy chwalą mistrza. I myślę, że nasz mistrz jest godzien tego, abyśmy oddawali Mu chwałę za Jego dzieła, które widzimy w naszym życiu, które On dokonuje. A On je dokonuje z prostego i oczywistego względu. Miłuje Ciebie i mnie. Nie dopatruje się innych motywacji naszego Pana w Jego dziełach. I również On nie oczekuje niczego innego, aby to, co czynimy, aby motorem naszych działań była miłość. I to jest wystarczający powód, aby posługiwać innym ludziom. Bez miłości nie funkcjonowałby Kościół. Bez objawienia się Bożej miłości w Jezusie Chrystusie nie byłoby zbawienia. A więc patrzmy na tego, który jest sprawcą tych wszystkich cudownych rzeczy. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci. I znowu zobaczcie. Jakub mówi o tym, że zdarzają się osoby w Kościele, które gdzieś się pogubią, zboczą. Powiem wam, że tak sami zilustrujmy swoje serca. Idziesz sobie ulicą i po drugiej stronie widzisz brata lub siostrę w jakimś dziwnym stanie. I co pojawia się w twoim sercu? Płacz czy osąd? O osąd jest o wiele łatwiej. Ale Pan tego nie oczekuje od nas. On oczekuje płaczu. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika, z błędnej drogi jego wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. My tak bardzo często przywiązujemy wagę do tego, co widzą nasze oczy. Ja wam kiedyś już powiedziałem taką historię z mojego życia. Przez wiele lat cierpiałem na pewną przypadłość. Ponieważ w bardzo młodym wieku miałem udar, o którym nawet nie wiedziałem, po jakimś czasie pojawiły się tak zwane migreny poudarowe. One pojawiały się nagle i skutkowały tym, że miałem tak potworne zawroty głowy, że nie byłem w stanie chodzić. Po prostu zataczałem się jak pijany. To doprowadzało do wymiotów i innych rzeczy. Taki atak trwał kilkanaście godzin. I pamiętam, kiedyś podjechałem autem, jeszcze mieszkaliśmy w bloku. I kiedy dojeżdżałem pod blok, czułem, że to się zbliża. Wiecie, ja wiedziałem, kiedy to nadchodzi. Wysiadłem z tego auta i już zataczałem się jak pijany. I pomyśl sobie teraz, bracie, siostro, gdybyście mnie wtedy zobaczyli, co byście pomyśleli? Brat pijany. I powiem wam, moim jedynym pragnieniem było to, żeby mnie nikt nie widział. A jeszcze musiałem wejść na czwarte piętro. A ostatnie piętro już pokonywałem na czworakach, bo już nie byłem w stanie chodzić. I wyciągnąłem taki wniosek, że nie zawsze to, co widzą moje oczy, jest prawdą. Prawda może wyglądać zupełnie inaczej. Łatwo nam nieraz sklasyfikować człowieka na podstawie jednego spojrzenia. Ale w Bożym Kościele ma być inaczej. Kiedy Boża miłość wypełnia nasze serca, patrzymy inaczej na drugich. Te okulary Bożej miłości pozwalają nam widzieć inaczej brata i siostrę. I kiedy widzisz, że ktoś upada, to podajesz mu rękę. A nie dzwonisz do wszystkich wokół i mówisz, wiesz co, widziałem go, musimy się o niego modlić. Wiecie, często tak się dzieje. Musimy się o niego modlić. I wszystko zostaje na etapie plotki. Bo widziałem go, czy widziałam. Jeśli coś takiego widzisz, to nic nie mów, tylko się módl. Błogosław tą osobę. Moi drodzy, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Kościół nie jest idealny, nie jest doskonały i chyba nigdy nie będzie idealny. Ale Boża miłość jest doskonała i ona jest wystarczająca, aby z takiego zlepka ludzi jak my zrobić coś niesamowitego. Boży twór, za który Jezus oddał swoje życie. Moi drodzy, mam to przekonanie i pragnienie w sercu, że Pan Jezus chce nam dzisiaj posługiwać. Gdzie zabrałem ze sobą oliwę i tak jak powiedziałem, będziemy tutaj z braćmi starszymi czekali na was. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli przeżywasz strach, cierpienie, jeśli doświadczasz choroby, to będziemy się dzisiaj modlić. Przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie do Jezusa. Nie do człowieka. I myślę, że kiedy przyjdziecie do Jezusa, otrzymacie to, co jest waszym pragnieniem i waszą potrzebą. Czego potrzebujecie? Od tego, który może zaspokoić wszelką potrzebę. Moi drodzy, ja zapraszam już zespół. Powstańmy, pomodlimy się, oddajmy jeszcze cześć i chwałę naszemu Panu. I tak jak powiedziałem, będziemy chcieli wam dzisiaj usługiwać. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Że umarłeś za każdego z nas. Że oddałeś swoje życie. Że przeszedłeś ból, hańbę i cierpienie. To wszystko dlatego, że umiłowałeś nas. I Panie, dziękuję ci za twój zbór. Za twój święty Kościół. Za każdego brata i każdą siostrę. Jestem wdzięczny za dzieła, które czynisz w ich życiu, Panie. I dziękuję ci za to, że twoje słowo jest żywe i skuteczne i że jest aktualne. Że ty powiedziałeś, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje, twoje nie przeminą, Panie. One zawsze będą świeże. Zawsze będą leczyć i opatrywać, zawsze będą podnosić, zawsze będą zachęcać. Zawsze będą przynosić błogosławieństwo. I za to ci dziękujemy. Panie Jezu, w imieniu Jezusa błogosławię Ojca i Ducha Świętego. I dziękuję za ten czas, za to, że będziemy widzieli twoje dzieła dzisiaj. Oczekujemy na to, Panie. A ty bądź, bo jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. I niech twoje święte, cudowne imię Jezus będzie uwielbione na tym miejscu, w naszym życiu, po ostatnie dni nasze tutaj na ziemi. Amen.